Dzień dobry, Bogusław Wichrowski. Program realizuje przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejnym wydaniu programu Dom i Ogród w ostatni dzień kwietnia. Przed nami maj i majówka, dlatego dziś poruszymy bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Wiele osób właśnie teraz rozpoczyna sezon grillowy w ogrodach czy też na wyjazdowych piknikach, bo to od lat jest bardzo mocne i właśnie potrawy grillowane cieszą się ogromną popularnością. Ale by nie zaszkodziły zdrowiu, muszą być odpowiednio przygotowane. Najbardziej niebezpieczne są rakotwórcze substancje, które w trakcie spalania przedostają się do żywności, a to m.in. węglowodory aromatyczne, tak zwane WWA, groźne dla organizmu człowieka i, jak pokazują badania, długotrwałe spożywanie źle przygotowanej żywności, głównie produktów mięsnych właśnie na grillu, a zwłaszcza bardzo częste, po latach może skutkować tym samym, co palenie papierosów, bo w źle przygotowanej żywności na grillu gromadzą się podobne rakotwórcze substancje jak w dymie nikotynowym. Dlatego my dzisiaj powiemy, jak przygotowywać się do takiej obróbki termicznej, jakie urządzenia i akcesoria wybierać, jak się za to zabrać, jakie zasady obowiązują podczas całego procesu, a także jakie są sposoby na to, by zminimalizować te negatywne skutki grillowania. A to bardzo ważne i dla nas, i dla osób, którym będziemy chcieli takie potrawy serwować, bo przy tej metodzie obróbki żywności ważne jest zarówno to, co grillujemy, na czym i w jaki sposób. A w drugiej części programu powiemy o roślinach użytkowych, a zwłaszcza tych, które pozwolą nam odstraszać komary, muszki czy kleszcze, ale także zajrzymy do majowego ogrodu i sprawdzimy, co już kwitnie, jakie terminy są ważne. I o tym właśnie porozmawiamy do godziny 12, bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, a tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Państwa pytania, podpowiedzi, sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl, pisane łącznie i bez polskich znaków. Szczegóły już za chwilę. Dom i Ogród do 12. Warto więc zostać z nami. Zapraszamy, zaczynamy. Dom i Ogród. Węglowodory aromatyczne, tak zwane WWA, są groźne dla organizmu człowieka. Te i inne rakotwórcze substancje powstają podczas wędzenia, czy też właśnie grillowania. Na ich zawartość w danych potrawach wpływa wiele czynników, m.in. rodzaj mięsa, czy jego obróbka. Więcej o tym powie dr inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Grillowanie jest jedno z najbardziej drastycznych obróbek termicznych. Wynika to przede wszystkim z tego, że jest to obróbka w bardzo wysokiej temperaturze. Mówi się o tym, że jest to obróbka do 300 stopni Celsjusza. Można sobie wyobrazić, że w żywności zachodzą potężne zmiany chemiczne, które nie zawsze są korzystne dla naszego zdrowia. Podczas grillowania mamy do czynienia m.in. z wytworzeniem związków bardzo niebezpiecznych dla naszego zdrowia, takich jak wielopierścieniowe, węglowodory aromatyczne oraz heterocykliczne aminy aromatyczne. Mają działanie mutagenne, kancerogenne, które mogą w poważny sposób zaszkodzić naszemu zdrowiu. Najbardziej niebezpieczne jest grillowanie na węglu drzewnym czy też na brykiecie, ponieważ oprócz tego, że mamy wysoką temperaturę grillowania, dochodzą jeszcze dodatkowo produkty spalania węgla, właśnie między innymi WWA, które tak naprawdę nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ile ich jest w naszej potem żywności. Nieco lepiej ma się grill gazowy, aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, jaką mamy temperaturę grillowania. Jeżeli ta temperatura będzie dochodziła nam od między 100 a 200 stopni, wówczas to grillowanie będzie nieco bezpieczniejsze. W przypadku bardzo wysokiej temperatury może dojść też do wytworzenia związków kancerogennych, czyli rakotwórczych. Chyba najbardziej bezpiecznym grillowaniem jest grillowanie elektryczne. Wtedy mamy możliwość i regulacji temperatury grillowania, ale też nie mamy tych produktów, które przechodzą do żywności z procesu spalania węgla. Natomiast grillować należy, jeżeli już grillujemy na brykiecie czy też węglu drzewnym, należy rozpoczynać grillowanie wtedy, kiedy węgiel drzewny czy brykiet pokryje nam się popiołem, kiedy nie mamy tego żywego tak zwanego ognia. Dobrze jest sprawdzić temperaturę grillowania. W jaki sposób to najprościej zrobić? Położyć rękę kilka centymetrów nad powierzchnią grilla, nad powierzchnią rusztu i jeżeli wytrzymamy 3-4 sekundy, to znaczy, że ta temperatura jest dobra. Jeżeli nie damy rady nawet jednej sekundy utrzymać ręki, nie grillujmy jeszcze na grillu.
Przy niewłaściwym grillowaniu narażeni jesteśmy też na wiele innych szkodliwych związków.
Innym związkami, które również negatywnie wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne produktów grylowanych, są heterocykliczne aminy aromatyczne. No i tutaj one powstają w wyniku pirolizy drewna, które stosujemy do grillowania. Jeżeli temperatura grillowania jest powyżej 300 stopni Celsjusza, to powstają te właśnie związki. W tym przypadku temperatura, im jest ona wyższa, tym więcej jest tych heterocyklicznych amin aromatycznych. Jeżeli chodzi o rodzaj obróbki, to zdecydowanie najwięcej heterocyklicznych amin aromatycznych tworzy się przy tradycyjnym grillowaniu lub przy grillowaniu na gazie, wówczas kiedy następuje skraplanie soków komórkowych. Dlaczego? Proszę Państwa, prekursorami, czyli związkami, które inicjują powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych, są białka. Nie tak jak w przypadku WWA tłuszcze, tutaj są białka. Produkt mięsny zawiera 20% białka. W związku z tym, jeżeli następuje przegrzanie tego białka w mięsie, dodatkowo jeszcze inne czynniki zachodzą, wówczas tworzą się te niebezpieczne związki. Co więcej, jeżeli na przykład mamy do wyboru grillowanie kurczaka ze skórą i bez skóry, stosujmy kurczaka ze skórą, elementy kurczaka ze skórą. Dlaczego? Ponieważ skóra zawiera stosunkowo małe ilości białka. Nie zawiera też drugiego prekursora kreatyny i dzięki temu ta skóra ogranicza powstawanie heterocyklicznych amin aromatycznych, a jednocześnie też powoduje, że kurczak, element z kurczaka jest bardziej soczysty, na przykład skrzydełka z kurczaka. Mięso tłuste nie zawiera prekursorów heterocyklicznych amin aromatycznych, natomiast zawiera niestety prekursory do tworzenia WWA.
A już po przerwie powiemy, jak jeszcze możemy zminimalizować to zagrożenie przy grillowaniu potraw. Dom i ogród. Jakie są zatem sposoby, by nie narażać się na niebezpieczeństwo żywnościowe, a jednocześnie nie rezygnować z takiej uczty podczas grillowania?
Proszę Państwa, żeby szybko mieć efekt grillowania, najlepiej przygotowywać stosunkowo małe kawałki mięsa czy małe kawałki warzyw do grillowania. Na pewno zapobiegnie to nadmiernemu wysuszeniu, a jednocześnie uzyskamy odpowiednie cechy sensoryczne produktu. Węgiel drzewny czy też brykiet należy rozpalać przy użyciu naturalnych podpałek, które spalają się całkowicie i bezwonnie. Nie używać tego samego węgla kilkakrotnie, tak, bo coś nam zostało. Proszę Państwa, to powoduje zwiększenie ilości WWA i heterocyklicznych amin aromatycznych. Należy nas rozpoczynać grillowanie, gdy węgle pokryją się szarym popiołem. Temperaturę sprawdzamy, utrzymując rękę nad rusztem. Jeżeli damy radę 3-4 sekundy, znaczy, że jest to odpowiednia temperatura do grillowania. Nie należy piec mięs nad otwartym ogniem, ponieważ również większość się wtedy tych związków rakotwórczych tworzy. Nie dodawać do węgla drzewnego szyszek ani drewna z drzew iglastych, ponieważ żywice, które się spalają, wytwarzają też bardzo wiele szkodliwych związków. Nie dopuszczać do palenia się ściekającego tłuszczu, ponieważ on również zwiększa proces wytwarzania WWA. Oczywiście rozwiązaniem mogą być tutaj tacki aluminiowe, czy też owijanie w folię aluminiową żywności. Najlepiej piec na grillu chude mięso i marynowane w naturalnych przyprawach. Najlepiej grillować dłużej, ale w niższej temperaturze. I proszę Państwa, stosowanie garbników i flawonoidów, bardzo trudne słowa, też ogranicza powstawanie WWA i heterocyklicznych amin aromatycznych. No to wobec tego, gdzie je znaleźć? Proszę Państwa, większość z Was to robi, nawet nie zdaje sobie sprawy, że faktycznie garbniki dodaje do mięsa grillowanego. Polewacie Państwo piwem mięso, prawda? Czy marynujecie w piwie? Właśnie piwo zawiera te garbniki, ale również i herbata. Można marynować w herbacie. Oprócz tego flawonoidy to są kolejne związki, które również powodują obniżenie ilości WWA i heterocyklicznych amin aromatycznych. Gdzie je znaleźć? W czerwonym winie. Też znamy tą technikę marynowania. Używamy czerwonego wina do marynowania czy do polewania mięsa. Wówczas też ograniczamy te szkodliwe rakotwórcze związki, a przy okazji nadajemy specyficzny smak i zapach.
Negatywne skutki grillowania zminimalizuje także marynata z przypraw, ale najbardziej polecane są te naturalne przyprawy, niegotowe z dodatkiem glutaminianu sodu.
Tak, generalnie absolutnie nie kupować marynat, w których składzie jest glutaminian sodu. O tym się mówi coraz więcej. Glutaminian jest związkiem, który wzmacnia smak, ale też może działać szkodliwie na nasz organizm. Dlatego unikamy glutaminianu sodu. Unikamy też, jeżeli w składzie do marynaty na grilla są cukry, jakiekolwiek, ale przede wszystkim glukoza i sacharoza, ponieważ one są prekursorami heterocyklicznych amin aromatycznych. Natomiast zdecydowanie tam, gdzie mamy naturalne zioła, jak najbardziej te marynaty możemy kupować i stosować bezpiecznie.
Najważniejszy jest umiar, więc potrawy grillowane najlepiej spożywać okazjonalnie, a nie codziennie. Jakie mięso powinniśmy jeść?
Wszystko zależy od tego, co lubimy, ale tak naprawdę mięso, które jest zbyt mocno wysuszone, musimy tutaj sobie zdawać sprawę, że mięso zawiera bardzo dużo ilości białka, bardzo wartościowego dla nas białka, ale jeżeli zbyt długo będzie prowadzona obróbka termiczna, białko to stanie się bardzo ciężko strawne dla nas. Wobec tego raczej mniej niż więcej tego pieczenia na grillu. Oprócz tego produkty spalone i przypalone, niektórzy tak lubią, żeby aż czarne było. Proszę Państwa, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to, co jest czarne, to nie jest tylko spalone, tak? Tam gromadzą się między innymi heterocykliczne aminy aromatyczne, które, tak jak żeśmy powiedzieli, są rakotwórcze. W związku z tym, jeżeli coś nam się na grillu przypali, lepiej to wyrzućmy, nie zeskrobujmy, nie spożywajmy tego, bo możemy sobie zaszkodzić. Z punktu widzenia zdrowia warto w ogóle ograniczać spożywanie żywności grillowanej, ponieważ jest ona dla nas stosunkowo ciężko strawna, więc raczej okazjonalnie, a nie codziennie na obiad.
Jakie są zatem zalety grillowania? Jakie powoduje straty?
Wysoka temperatura obróbki termicznej powoduje między innymi to, że wytapia nam się tłuszcz. Więc w tej chwili każdy chce być fit. Jemy żywność obniżonej ilości tłuszczu, czyli nawet do 20% mniej tłuszczu mamy już w wygrillowanym produkcie spożywczym. Ale chyba to jest tak naprawdę jedyny taki plus, natomiast gorzej jest z innymi składnikami, ponieważ mamy też straty masy. W zależności od tego, jak przygotujemy sobie produkt, te straty masy mogą sięgać nawet do 40 kilku%. Jeżeli mamy produkt rozdrobniony, na przykład hamburgera sobie chcemy zrobić na grillu, wówczas na pewno te straty masy będą większe. Wytapia się wtedy tłuszcz, paruje woda, następuje wyciek soków komórkowych. Także metoda grillowania również wpływa na to, ile tych strat będzie. Najmniejsze straty mamy w przypadku grilli elektrycznych i gazowych w granicach do 20%. Natomiast jeżeli grillujemy na grillu węglowym bez stacki, to już te straty masy mogą sięgać nawet 37-38%. Zastosowanie tacki do grillowania na grillu węglowym zmniejszy nam o połowę te straty masy, czyli mniej więcej 20% mniej będzie ważył produkt po wygrillowaniu na grillu węglowym, ale z użyciem tacki. Między innymi folia jest jak gdyby barierą dla przechodzenia do produktu grillowanego WWA oraz heterocyklicznych amin aromatycznych, czyli w ten sposób zabezpieczamy nasz produkt. Ale proszę Państwa, oprócz tego można powiedzieć, że wiele składników odżywczych jest zatrzymywanych w takim produkcie, który jest w jakiś tam sposób zamknięty, może nie hermetycznie, no ale w jakiś sposób zamknięty w tej aluminiowej folii.
Nie zapominajmy też o higienie i czyszczeniu grilla.
Proszę Państwa, bardzo ważnym aspektem jest czystość grilla. Z reguły robimy grillowanie, a następnie odstawiamy grilla do następnego razu. Proszę Państwa, no oczywiście oprócz względów higienicznych musimy sobie zdać sprawę z tego, że w tym, co zostanie na ruszcie grilla, jest bardzo dużo właśnie tych heterocyklicznych amin aromatycznych, które generalnie kumulują się później na powierzchni naszego produktu. Dlatego polecam mycie grilla.
Niby nic, a jednak i od tego będzie zależało zdrowie nasze i naszych współbiesiadników grillowania. Porad dzisiaj Państwu udziela doktor inżynier Agnieszka Latoch, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Warto te wszystkie wskazówki wziąć pod uwagę. Zapachniało grillem?
Dom i ogród.
A teraz zaglądamy do ogrodu i powiemy o roślinach użytkowych, a szczególnie takich, które pozwolą nam pozbyć się z ogrodów kleszczy, komarów i innych niechcianych gości, o czym doktor habilitowany Mariusz Szmagara, Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Przede wszystkim jeśli chodzi o rośliny, na które warto zwrócić uwagę pod względem właśnie odstraszania kleszczy, to powinniśmy się głównie zastanowić nad roślinami, które wydzielają bardzo ostry zapach. Tutaj głównie zapach olejków eterycznych. To są takie rośliny, myślę, które są nam powszechnie znane, takie chociażby wrotycz pospolity. Jest to taka dość często występująca bylina, którą chociażby możemy bardzo często spotkać w wąwozach lubelskich. Ona kwitnie co prawda latem. Jest to roślina o też takim słodkim, ciekawym zapachu, ale przede wszystkim te części zielne wydzielają, czy korzeniowe wydzielają taki ostry zapach kamfory, przypominający kamforę. Jest to związek, którym jest tujon. No i tutaj, prawda, jest to ten taki zapach, którego nie lubią kleszcze. Mówiąc o takich roślinach odstraszających kleszcze, to też można się zastanowić chociażby nad kocimienką fasena. To jest taka nieduża bylina, trochę przypominająca wyglądem szałwię, ale też ona będzie nam odstraszać kleszcze, drobne owady, muchy, prawda, komary również. Ciekawą rośliną jest również złocień dalmatyński. On zawiera takie w swoim składzie związki jak cyperynę i perytrynę i to są związki, które działają chociażby na układ nerwowy i układ mięśniowy owadów. W związku z tym też będą, prawda, działały na kleszcze, też kleszcze nie lubią zapachu tej rośliny. Są to związki jak najbardziej bezpieczne dla człowieka, a z drugiej strony też są często wykorzystywane w preparatach chociażby owadobójczych. Ale z taką rośliną, którą też się często spotykamy, a trochę o niej zapomnieliśmy, a przecież będziemy mieli tak zwane zielone świątki, święto ludowe, kiedyś był bardzo często wokół obejść rozrzucany w pobliżu domu chociażby tatarak. On zawiera duże ilości olejku eterycznego. Tutaj taką substancją, no powiedzmy aktywną, jest azuron. I też on będzie odstraszał kleszcze, owady, mrówki, również komary, ale nie działa drażniąco na człowieka. Myślę, że takich roślin jest sporo, tak jak wspomniałem, o takim zapachu, przede wszystkim ostrym zapachu, tak chociażby jak cebula, czosnek, eksamitki, one też będą odstraszały różne owady, przecież też są roślinami fitosanitarnymi.
Rośliny fitosanitarne, czyli te, które poprawiają w różny sposób warunki rozwoju głównych roślin uprawnych, ale nie zapominajmy, że takie działania odstraszające wykazują także zioła.
Tutaj też można by było wspomnieć chociażby o takich roślinach, które często wykorzystujemy jako przyprawy. Chociażby tymianek pospolity, który zawiera tymol chociażby. Są to rośliny, jeśli chodzi o tymianek, to prawda też będzie nam odstraszał różne grupy owadów, że tak powiem, które nam dokuczają. Nie tylko kleszcze, ale również meszki, także olejek chociażby tymiankowy możemy kupić także w aptece i warto go użyć chociażby do odstraszania także mrówek, bo nie lubią tego zapachu, a teraz, prawda, będą, no może się zdarzyć, że gdzieś tam wchodzą do mieszkań. Także chociażby oregano, czyli po prostu lebiotka pospolita, tak samo mięta pieprzowa, trawa cytrynowa również. To są te właśnie rośliny, które będą owady odstraszać, ale też myślę, że należałoby tutaj wspomnieć chociażby o orzechu włoskim. Jeśli chodzi o ten gatunek, to też często mamy go gdzieś tam w naszych ogrodach czy na działkach, a to jest dość ciekawa roślina, dlatego że, prawda, ona w swoim składzie zawiera chociażby juglon, czy flawonol, czy kamferol. Są to związki, które też będą nielubiane przez te owady właśnie, które nas podgryzają, jeśli tak mogę powiedzieć, właśnie jak kleszcze, muszki, muchy. Nie wiem, może ktoś też z Państwa zauważył na przykład, że w pobliżu orzecha, jak chociażby się znajdziemy, odpoczywamy, to często tych owadów po prostu nie ma. Także to są w koronie na pewno orzecha, możemy spokojnie odpocząć. Jeszcze możemy oczywiście, zapomniałem wspomnieć o takim gatunku jak plektrantus, popularnie zwanym komarowcem, który oczywiście będzie odstraszał też nam właśnie różnego rodzaju komary i myszki.
A już po przerwie powiemy o majowych ogrodach, o ważnych datach i terminach.
Dom i ogród.
Przed nami maj, to piękny okres w ogrodzie. Jak wyglądają te majowe ogrody?
Przede wszystkim, jeśli chodzi o początek maja, cieszymy się zielenią w pierwszej kolejności, która jest wokół nas. Już zaczyna sporo kwitnąć krzewów, kwitną również drzewa. Często w okresie, prawda, już późniejszej wiosny, czy także lata, nie zwrócilibyśmy uwagę na ich kwiaty, ale chociażby w tej chwili bardzo pięknie kwitnie klon pospolity, na którego nie zwracamy uwagi, a ma piękne żółte kwiaty, jest też rośliną miododajną, o tym trzeba pamiętać. No oczywiście kwitną takie gatunki jak forsycja, ale też niedługo będą kwitły inne krzewy kwitnące właśnie w okresie wiosny, chociażby jak migdałki, jak pigwowce, tawuły niedługo będą kwitły, tawuła wczesna, tawuła wanchuta. No i potem jeszcze myślę, że troszeczkę poczekamy na lilaki, to oczywiście maj to jest okres kwitnienia lilaków, prawda, i okres kwitnienia jaśminowców. To te rośliny kojarzymy oczywiście z pięknym zapachem w okresie majowym, no także czeremchy, ale tutaj mówiąc o tych roślinach, myślę, że powinniśmy wspomnieć jeszcze o jednej kwestii. Często obserwując otoczenie, chociażby zieleń osiedlową, tą zieleń miejską, może tak mniej takie błędy popełniają działkowcy, ale tutaj powinniśmy pamiętać, że te krzewy kwitnące w okresie wczesnowiosennym, czy w okresie wiosennym, pamiętajmy, że nie powinniśmy ich ciąć właśnie wiosną, dlatego że są to zazwyczaj krzewy, które zawiązują pąki kwiatowe w okresie lata, czyli rok wcześniej tak naprawdę. I gdybyśmy po prostu cięli te krzewy wiosną, to usuwamy kwiaty. Więc te krzewy, które wymieniłem, takie jak forsycja, migdałki, to tawuły, to tniemy je po kwitnieniu. Zasychają w jedną ostatnie kwiaty, to możemy je przyciąć, jeśli jest taka potrzeba, i one oczywiście będą nam kwitły w roku następnym, bo są to zazwyczaj krzewy kwitnące na pędach rocznych albo dwuletnich, ale także krzewuszki, to lilaki, to oczywiście też możemy je ciąć, chociaż będą kwitły troszeczkę później, bo dopiero, prawda, maj, czy tam krzewuszka dopiero gdzieś tam przełom maja i czerwca. Ale to pamiętajmy, żeby właśnie nie popełnić tego typu błędu i że są to rośliny, które tniemy dopiero po kwitnieniu.
A o jakich datach majowych warto pamiętać?
No oczywiście, jeśli chodzi o maj, to oczywiście, no, taką magiczną datą to jest 15, tak? Wcześniej poprzedzają trzej ogrodnicy, a później mamy zimną Zośkę. To oczywiście już po tym okresie to możemy spokojnie wchodzić z wysadzaniem roślin rocznych, także takich jak właśnie petunie, jak pelargonie, jak, prawda, eksamitki, szałwie, żeniszki, to możemy je właśnie sadzić. No także sadzimy rośliny do skrzynek balkonowych. No i tutaj mamy praktycznie całą paletę gatunków, no już chociażby wspomniane pelargonie, petunie czy surfinie, ale także mnóstwo innych, lobelie, niecierpki, czyli praktycznie jeśli chodzi o ten dobór gatunków, to tutaj praktycznie do obsadzania skrzynek balkonowych, to myślę, że jedynie co może nas ograniczyć, to wyobraźnia, bo tutaj mamy całą gamę gatunków wraz z mnóstwem odmian i tutaj możemy się bawić w różnego rodzaju zestawienia kolorystyczne, pokrojowe, fakturalne nawet. Także tutaj cała paleta, że tak powiem, różnego rodzaju doznań wizualnych. Chciałbym powiedzieć jeszcze słówko o ogławianiu roślin cebulowych. Teraz właśnie przełom maja i kwietnia już będą nam kwitły, czy kwitną właściwie już od jakiegoś czasu tulipany z różnych grup, ale nie tylko tulipany, ale także różne inne rośliny cebulowe. powinniśmy pamiętać, że warto ogławiać jeśli te rośliny. Jeśli one kończą kwitnienie, zasychają kwiaty, to powinniśmy te nasienniki, które się tworzą, usuwać. Najlepiej to po prostu wyłamać, nie powinniśmy wycinać niczym, dlatego że tutaj jest niebezpieczeństwo przenoszenia różnych chorób wirusowych, przede wszystkim wirusa tulipa 1, ale warto je ogławiać, dlatego że te rośliny później będą tworzyły większe cebule, co oczywiście jest jak najbardziej korzystne.
O czym mówił doktor habilitowany Mariusz Szmagera, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. A maj to oczywiście zapach intensywnie kwitnących roślin, no i tego grilla. Dom i ogród.